Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego. Tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Zapraszam na wieczór biblijny. Dzisiaj usłyszymy fragment księgi proroka Jonasza. Ta księga Jonasza to jedna z 12 ksiąg tak zwanych proroków mniejszych. Różni się od innych, od księgi Ozeasza czy Michała. Nie ma tutaj wizji czy wyroczni. Księga jest raczej opowiadaniem o proroku, który ucieka przed misją głoszenia Słowa Bożego mieszkańcom Niniwy. A celem księgi jest pouczenie o miłosierdziu Boga, które wykracza poza granice Izraela i włącza pogan w plan zbawienia. Posłuchajmy tego fragmentu z księgi proroka Jonasza. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na 3 dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto 1 dzień drogi, wołać i głosił. Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. Prorok Jonasz najpierw ucieka przed Bogiem, potem cudownie ocalony udaje się do Niniwy. Ale to nie oznacza, że prorok Jonasz ugiął się przed Panem. Udaje się do Niniwy, ale nie głosi słowa, które polecił mu Pan. Bóg nakazał mu: upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. Bóg wyraźnie chciał ocalić to wielkie miasto. Nie powiedział jednak Jonaszowi, jak dokładnie wyglądać ma jego orędzie dla Niniwy. Daje tylko lakoniczną wskazówkę: wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz interpretuje po swojemu. Jonasz głosi Niniwie słowo klęski i kary. Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. Nie poprzedza tego orędzia formułą "tak mówi Pan". Nie podpowiada temu miastu, jak uniknąć kary. W gruncie rzeczy nie wzywa do nawrócenia. Jednym słowem, nic nie czyni, aby ułatwić Niniwie ocalenie. Po prostu zapowiada nieodwołalną karę, na którą Niniwa w jego mniemaniu zasłużyła. Dlaczego Jonasz nie podejmuje wezwania Boga? Poznajemy to w kolejnym rozdziale. Jonasz nie rozumie, dlaczego Bóg chce Niniwie okazać miłosierdzie. I pełen oburzenia wyrzuca Panu. Postanowiłem uciec do Tarszysz, bo wiem, że Ty jesteś Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, litujący się nad niedolą. Kiedy Jonasz nie chce zrozumieć tej intencji Pana, ratowania tej Niniwy, nie rozumiejąc jego miłosierdzia, które chce okazać poganom, na końcu wykrzywia słowo Pana i interpretuje je na swój ludzki sposób. Tak naprawdę nie chce miłosierdzia dla stolicy tego potężnego imperium, które odpowiada za rzezie, za deportację jego rodaków. Jednak słowo Pana jest skuteczniejsze niż zabiegi proroka próbującego je stłumić. Ku zdumieniu Jonasza Niniwa się nawraca. Paradoksalnie buntujący się prorok wypełnił swoją misję. Jednak nie powinniśmy zbyt surowo osądzać Jonasza, bo przychodzi mu wypełnić naprawdę trudne zadanie. Jonaszowi objawił się Stwórca, który, kochając wszystkie swoje dzieci, chce zbawienia wszystkich. objawił mu się Bóg, który nie ogranicza swojego miłosierdzia do Izraela. Ofiaruje je także okrutnemu imperium, które zadało Izraelowi tyle bólu, niszcząc Królestwo Północne, deportując mieszkańców, to było w 722 roku przed Chrystusem, w 8 wieku, pustosząc, podporządkowując sobie Judę. Jonasz zapowiadał wielkie otwarcie Słowa Bożego na pogan, charakterystyczne dla Nowego Testamentu i przepowiadania Jezusa. Na to ani on, ani Izrael nie był jeszcze gotowy. Samo słowo Jonasz, to jego imię, oznacza gołąb, gołębica. W Księdze Rodzaju wypuszczona z arki zwiastuje Noemu koniec potopu, a w Pieśni nad Pieśniami porównuje się do niej piękną i czystą oblubienicę. Zaś w Księdze Ozeasza Efraim przypomina głupią gołębicę dającą się złowić w sidła Egiptu. W tym ostatnim obrazie mógłby odnaleźć się biblijny Jonasz. Jest jak głupi gołąb, nie wie dokąd zmierza, uciekając przed słowem Pana. Ryba to symbol Niniwy, która miała ją w godle. Historia Jonasza to historia miłosierdzia ofiarowanego wrogom Izraela. Historia Boga, który chce zbawienia wszystkich. Historia proroka, który musi zrozumieć swoją misję. Przepiękna jest ta historia Jonasza i niesamowita ta objawiająca się dobroć Boga, jego pragnienie zbawienia każdego, również pogan w tej historii. Pozostańmy jeszcze chwilę, aby posłuchać następnego czytania.
Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie? Powiedzcież nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Mędrcy świata, złość okrutna dziecię prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek knuje. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem spieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem spieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Przed Maryją stają z kołem, niosąc Panu dary. Przed Jezusem biją czołem, składają ofiary. Trzykroć szczęśliwi królowie, któż wam nie zazdrości? Cóż my damy, kto nam powie, pałając miłości? Trzykroć szczęśliwi królowie, któż wam nie zazdrości? Cóż my damy, kto nam powie, pałając miłości? Tak jak każą nam kapłani, damy dar troisty. Modły pracę niosąc dani i żar serca czysty. To kadzidło mirę złoto niesie Jezus szczerze. Co dajemy ci z ochotą, od nas przyjm w ofierze. to kadzidło mirę złoto niesie Jezu szczerze. Co dajemy Ci z ochotą, od nas przyjm w ofierze.
Usłyszymy kolejny fragment z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Ten 7 rozdział to odpowiedź na pytania wspólnoty dotyczące małżeństwa i celibatu dla królestwa. Na początku rozdziału Paweł stawia podwójną tezę. Celibat to według niego lepsza droga do Królestwa Bożego, jednak małżeństwo to droga dla większości. Apostoł rozwija swoją argumentację na temat małżeństwa, które postrzega jako jedność ciał i serc, charyzmat, nierozerwalną drogę dwojga, z wyjątkiem zwanym przywilejem pawłowym. Potem Paweł skupia się na celibacie, który według niego oszczędza udręk związanych z życiem w świecie, jest formą życia przygotowującą nas na przyjście Pana i odbijającą w sobie nowe życie zmartwychwstania, które pozwala w pełni oddać się Panu. I Paweł kończy praktycznymi wskazaniami dla narzeczonych i wdów. Z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żonę, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali. Ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali. Ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Paweł udziela rad, jak wykorzystać przychodzącą do nas obfitość łask Chrystusa. Te jego wskazówki brzmią niezwykle paradoksalnie. Ci, którzy są żonaci, mają żyć tak, jakby żon nie mieli. Ci, którzy się cieszą, jakby się nie cieszyli i tak dalej. Nieco światła rzucają dalsze wersety. Ci, którzy nabywają, nie powinni się przywiązywać do swych dóbr. A ci, którzy używają tego świata, nie powinni go nadużywać. Czy też używać, zapominając o wszystkim poza nim, jakby był on ich jedynym dobrem. Paweł nie wzywa wcale do absolutnej rezygnacji z małżeństwa i wszystkiego, co należy do tego świata, ale wzywa do przewartościowania według tego, co dokonało się w krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa. Ukochani małżonkowie, radości i troski, a tym bardziej rzeczy materialne, nie mogą być jedynym punktem odniesienia dla wierzącego, mówi Paweł. Punktem odniesienia jest Pan, ogrom łaski Chrystusa i zbliżającego się już ku nam Jego Królestwo. To przypomnienie, że przemija postać tego świata, w sensie takim, by pamiętać o tej przyszłości, o życiu wiecznym, o tej perspektywie, czy innymi słowy, przypomina, by ukierunkować swoje życie na wieczność, na Królestwo. To życie ma być przygotowaniem do wejścia do Niego już dziś przez nasze codzienne życie. Pozostańmy jeszcze chwilę, dzisiaj krótkie te czytania. Jeszcze za chwilę Ewangelia według świętego Marka.
Gdy śliczna panna syna kołysała z wielkim weselem, tak jemu śpiewała: Lilijaj, moje dzieciąteczku, lilijaj, śliczne panie. wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu, pomóż radości wszelkiej sercu memu. Wielki sypcie się z nieba, śliczni aniołowie, śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie, miłaj mój wonny kwiateczku. Cicho wietrzyku, cicho południowy, cicho powiewaj, niech śpi paniczny.
Słyszeliśmy, jak Paweł mówił, że czas jest krótki. Różnie można interpretować to zdanie. Można rozumieć dosłownie. Dla starożytnych, którzy żyli przeciętnie około 25-30 lat, te słowa mają szczególną wagę. Także dla nas uprzypomnieniem ograniczonego i wciąż skracającego się czasu ziemskiego. Skracający się czas też oznacza zbliżającego się Pana, Jego Królestwo. Chrześcijanie zostali jakby postawieni na górze, z której widzą już nadchodzącego ku nim Chrystusa. Wreszcie czas krótki można także rozumieć jako czas taki bardzo skondensowany, wypełniony. Nie chodzi o wypełnienie w znaczeniu zrealizowania się jak proroctwa, ale w znaczeniu wręcz fizycznym zapełnienia. Łaska Chrystusa obfituje ponad miarę. Czas jest bardzo skondensowany, intensywny, który daje ogromną możliwość spożytkowania go i dobrego wykorzystania. Trzeba zrobić wszystko, aby ten czas dobrze wykorzystać, bo to Królestwo Boże jest blisko, ale też działa już, teraz. W Ewangelii zaś słyszymy, gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi poszli za nim. Słowo Królestwo Boże w Ewangelii świętego Marka powtarza się ponad 60 razy. U Mateusza funkcjonuje ono jako Królestwo Niebieskie. Oznacza ono panowanie Boga, które może przyjąć różne formy. Panowanie Boga w historii, panowanie na końcu czasów, ostateczne zwycięstwo Pana nad grzechem i śmiercią, panowanie Boga w ludzkim sercu, stąd wezwanie do nawrócenia, obecność i bliskość Boga przychodzącego w Jezusie. W tej pełni czasu zbliżającego się Chrystusa, Królestwa Bożego, Jezus powołuje swoich pierwszych uczniów. Jak już tydzień temu mówiliśmy, tu słyszymy troszeczkę inny aspekt tego powołania apostołów. Mają być rybakami ludzi. Najczęściej tłumaczy się to użyciem metafory, że Jezus powołuje rybaków, więc wydaje się, że przemawia do nich ich językiem. Ale wydaje się, że jest tutaj jakaś ukryta głębsza prawda. Połów ryb to również obraz apokaliptyczny, którym opisuje się koniec świata. Według Jezusa aniołowie Boży na końcu wyciągną na brzeg Bożą sieć i oddzielą ludzi jak ryby, dobre od złych. Misja uczniów ma związek z końcem świata. Mają ratować ludzi w czas sądu, ocalić ich przed śmiercią i potępieniem, które w Biblii często symbolizowane są przez groźne, niosące chaos i zniszczenie wody. W tym powołaniu Jezus, ciekawe, że nie zaprasza, lecz rozkazuje. Jest większy niż Eliasz, który pozwolił Elizeuszowi pożegnać się z rodziną. I ciekawa jest reakcja uczniów. Oni natychmiast pozostawiają swoją pracę, rodzinę i idą za mistrzem. Tutaj mamy podkreślenie tej natychmiastowości, bo czas jest krótki, bliski jest Królestwo Boże. Natychmiast otwierają się nad Jezusem niebiosa, natychmiast rozlega się głos Boży, natychmiast Duch wyprowadza Jezusa na pustynię, natychmiast na słowo Pana następuje uzdrowienie. Jezus natychmiast się przemieszcza, natychmiast gromadzą się przy Nim tłumy. Podobny pośpiech towarzyszy także Jego celebracji Paschy i śmierci. Nie ma czasu do stracenia. Jeśli Królestwo Boże jest blisko, a czas jest gęsty od łaski, trzeba działać zdecydowanie. W tych czytaniach pobrzmiewa też ta koncepcja czasu. I nie chodzi o odliczanie czasu przez zegarki. To po grecku byłoby chronos, lecz zupełnie inny czas, o którym mówi święty Paweł, kairos, czyli czas łaski, który się zaczął z Chrystusem. Dlatego trzeba działać teraz, tutaj, bo jest to czas łaski, czas przechodzenia Pana. Niektórzy mówią, że mistrzowie życia duchowego, że ulubionym słowem demona, diabła jest jutro. Jutro się nawrócę, jutro. Od jutra nie piję, od jutra nie palę, od jutra będę się modlił, jutro pójdę do spowiedzi, jutro się pojednam. Dzisiaj jeszcze, ale jutro to już zmienię swoje życie. I to słowo jutro powtarzane codziennie sprawia, że rozleniwiamy się w naszym dzisiaj i tracimy to dzisiaj. Tymczasem Bóg daje nam czas jako czas łaski, jako ten kairos. Dzisiaj, teraz, kiedy słuchamy tego słowa, On wzywa nas do nawrócenia, zmiany życia, do pójścia za Nim, do do modlitwy, do szukania relacji z drugim, do wsłuchiwania się w głos Pana. Dzisiaj, teraz chcę słuchać Jego słowa, nie jutro. Niech Pan Bóg nam błogosławi na to dzisiaj, teraz, tutaj, ten wieczór i każdy dzień. Niech Pan was obdarza pokojem, serca błogosławi wszystkim radiosłuchaczom. Radia Ein Karim, brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomiennej Czarnej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do usłyszenia za tydzień.
Jak łapalec.